Jak zachowywali się ludzie? Oczywiście różnie, mówi Patrycja Serafin, która bada temat.
Niektórzy, będąc przekonani, że niedługo umrą, oddawali się uciechom, takim jak na przykład odwiedzanie karczm czy zamtuzów, pod warunkiem oczywiście, że te przybytki nie były zamknięte w czasie zarazy.
Postawy takie należały jednak do mniejszości.
Gdyż większość mieszczan uważała mur za objaw gniewu Bożego, który należy przebłagać. Oczywiście duża część duchowieństwa na wieść, że do Lublina zbliżała się zaraza, po prostu uciekała, ale byli też i tacy księża i zakonnicy, którzy w mieście zostawali. Tutaj warto wspomnieć, że sporo zanotowano takich właśnie bohaterskich postaw wśród jezuitów. Na przykład znamy nazwisko ojca Marcina Pnorowicza, który zmarł podczas wygłaszania kazania na ambonie, czy znakomitego kaznodzieja i historyka ojca Rafała Jończyńskiego, który zmarł podczas posługi chorym.
Warto zapamiętać nazwisko Wenantego z Komorowskiego.
Z lubelskiego klasztoru franciszkanów reformatów, dziś ten klasztor już nie istnieje, a w czasie zarazy, która nawiedziła Lublin w latach 1708-1712, ojciec Wenanty Skomorowski przez kilka lat służył zapowietrzonym, słuchając spowiedzi i roznosząc komunię świętą. W końcu jednak sam zaraził się dżumą i wtedy też miał klęknąć przed drzwiami kościoła jezuitów i po prostu umarł. Jego śmierć została odczytana przez mieszkańców miasta jako ofiara za ich zdrowie, gdyż po jego śmierci zaraza miała zakończyć się, jak to zanotował hagiograf z Komorowskiego.
Ludzie nie wiedzieli jeszcze, co powoduje choroby.
Mówi Andrzej Janociński z Teatru NN.
Ale byli różne pomysły. Niektóre z nich były dosyć ciekawe, tak jak na przykład pomysł, że przelatująca kometa jest w stanie wzbudzić gnilne miazmaty, które powodują epidemię, ale instynktownie łączono choroby właśnie z powietrzem, stąd też to powietrze zaraźliwe, czy właśnie to późniejsze powietrze wymieniane w modlitwach, kojarzyło się jednoznacznie.
Epidemia miała wpływ też oczywiście na kulturę, na sztukę tak ogólnie pojętą.
Urszula Konopa z Teatru NN.
Ale też i na teksty chociażby modlitw, pieśni, które do dzisiaj tak śpiewamy, nawet tekst suplikacji.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny.
Tekst pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku. Po zarazie zazwyczaj przychodził głód.
I ten głód czasami był drugą taką siłą, którą człowiek nie był sobie w stanie poradzić. Szło to tak po prostu jedno za drugim, tak? Jeżeli umierało mnóstwo osób, przestawały działać miasta, ludzie tak tracili dorobek swojego życia, tracili dom, tracili opiekunów, dochody, to też ten głód był takim naturalnym następstwem. Bardzo często też tym dwóm zjawiskom towarzyszyły też wojny oczywiście, więc kataklizmy spadały czasami na ludzi tak właściwie jednocześnie.
Cytat z ksiąg miejskich. Pola stały ugorem. Ludzie byli wycieńczeni pracą. Żałobą pokryły się domy. Biedni wychodzili na pola i tam zbierali korzonki, zaś inni zabijali wychudzone bydło. Gdy już i to zużyli, życie stawało się karą, a śmierć nagrodą.
I na koniec o kozłach ofiarnych.
Częstymi ofiarami pomówień i oskarżeń padali przede wszystkim cudzoziemcy, trędowaci, członkowie różnych sekt religijnych i mniejszości etnicznych, takich jak na przykład Cyganie, Tatarzy czy Żydzi. Oskarżano o celowe rozprzestrzenianie moru także żebraków, włóczęgów czy grabarzy morowych. I takim najbardziej jaskrawym przykładem może być chociażby proces o szerzenie dżumy, do którego doszło w 1711 roku w Lublinie. Sądzono w nim trzech grabarzy, Marcina Morawskiego, Jakuba Szumilasa i Stanisława Kromczaka, którym postawiono zarzut umyślnego szerzenia zarazy morowej w mieście w celach zarobkowych.
Grabarze zapłacili głową. Magda Grudniewska, Polskie Radio Lublin.